Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Conscience of a Conservative to krótki, ale bardzo wpływowy manifest polityczny Barry Ego Goldwatera, amerykańskiego senatora i symbolu odrodzenia nowoczesnego konserwatyzmu w Stanach Zjednoczonych. Książka ukazała się w minionym 2010 roku, w czasie zimnej wojny i dyskusji o roli państwa po doświadczeniach New Deal. Goldwater przedstawia w niej spójny obraz konserwatyzmu oparty na indywidualnej wolności, ograniczonej władzy federalnej, odpowiedzialności obywatelskiej i silnym przywiązaniu do konstytucji. Publikacja ma formę zwięzłego programu ideowego, a nie akademickiego traktatu, dlatego jest przystępna, ale jednocześnie wyraźnie polemiczna. Jej znaczenie wykracza poza epokę powstania, ponieważ pomogła ukształtować język i argumenty współczesnej amerykańskiej prawicy oraz stała się punktem odniesienia dla debaty o granicach rządu, gospodarce, edukacji, rolnictwie i polityce zagranicznej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wolność jednostki jako najwyższa wartość polityczna. Goldwater buduje cały wywód wokół przekonania, że najważniejszym zadaniem ustroju jest ochrona wolności człowieka przed nadmierną ingerencją państwa. Nie traktuje wolności jako abstrakcyjnego hasła, lecz jako praktyczną zasadę organizującą życie publiczne, prawo i gospodarkę. W jego ujęciu rząd powinien być ograniczony tam, gdzie zaczyna zastępować decyzje obywateli własnym planem działania. To podejście odróżnia konserwatyzm Goldwatera od polityki nastawionej na rozbudowę instytucji i programów socjalnych. Autor łączy wolność z samodzielnością, odpowiedzialnością i moralnym ładem, sugerując, że społeczeństwo silne nie potrzebuje ciągłej opieki ze strony centrum władzy. Taka definicja sprawia, że książka jest nie tylko politycznym manifestem, ale też próbą obrony określonej wizji obywatela, który ma działać samodzielnie, a nie opierać się na państwowym zabezpieczeniu. Po drugie, konstytucja jako realne ograniczenie władzy federalnej. Jednym z najważniejszych tematów książki jest przekonanie, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych wyznacza ścisłe granice kompetencji rządu federalnego. Goldwater konsekwentnie krytykuje rozciąganie tych kompetencji na dziedziny, które jego zdaniem powinny pozostać przede wszystkim w gestii stanów, rodzin, społeczności lokalnych albo rynku. Szczególnie mocno widać to w jego uwagach o edukacji i rolnictwie, gdzie centralne decyzje prowadzą według niego do nadmiaru biurokracji i osłabienia lokalnej odpowiedzialności. Ta część książki jest ważna, bo pokazuje konserwatyzm nie jako ogólne przywiązanie do porządku, lecz jako określoną teorię ustroju. Goldwater nie twierdzi jedynie, że państwo jest zbyt duże. On próbuje wykazać, że jego rozrost jest także problemem konstytucyjnym, ponieważ przesuwa władzę poza pierwotnie zakreślone ramy. W efekcie książka staje się obroną federalizmu i ograniczonego rządu. Po trzecie, krytyka państwa opiekuńczego i interwencji gospodarczych. Goldwater poświęca wiele uwagi polityce fiskalnej, podatkom i programom socjalnym, ponieważ uważa je za obszary, w których rząd najłatwiej traci umiar. Jego argument jest prosty, ale konsekwentny. Gdy państwo próbuje naprawiać gospodarkę przez dotacje, regulacje i redystrybucje, często wywołuje skutki odwrotne do zamierzonych. Zamiast porządku pojawiają się zniekształcenia rynku, rosną koszty i zanika odpowiedzialność prywatna. Szczególnie wyraźnie widać to w jego krytyce subsydiów rolnych, które według niego premiują wybrane grupy, a jednocześnie obciążają podatników i zaburzają produkcję. Ta część książki ma znaczenie nie tylko historyczne, bo pokazuje sposób myślenia, który później stał się podstawą wielu argumentów przeciwko rozbudowanemu państwu opiekuńczemu. Goldwater nie przedstawia jednak czystego ekonomizmu. Dla niego spór o podatki i wydatki publiczne jest zarazem sporem o charakter społeczeństwa, o granicy zależności od państwa i o to, czy obywatel ma pozostać samodzielny. Po czwarte, zimna wojna i twarda linia wobec komunizmu. W warstwie polityki zagranicznej książka jest głęboko osadzona w realiach zimnej wojny. Goldwater odrzuca łagodniejsze podejście do Związku Radzieckiego i komunizmu, a zamiast tego opowiada się za aktywnym przeciwdziałaniem ekspansji przeciwnika. Jego rozumowanie wychodzi z założenia, że wolny świat nie może liczyć na trwały pokój tylko przez ustępstwa lub współistnienie bez konfrontacji. Dlatego postuluje odstraszanie, zdecydowaną postawę i wspieranie sił antykomunistycznych. Taki ton czyni książkę bardzo charakterystyczną dla czasu, w którym powstała, ale jednocześnie tłumaczy, dlaczego stała się tak ważna dla prawicy amerykańskiej. Goldwater łączy politykę zagraniczną z obroną cywilizacji opartej na wolności i porządku moralnym. W jego oczach komunizm nie jest zwykłą konkurencyjną doktryną, lecz zagrożeniem dla całego ładu społecznego. Dzięki temu fragmentowi książka pokazuje, że konserwatyzm Goldwatera był nie tylko programem wewnętrznym, ale też geopolityczną wizją siły i odstraszania. Na koniec, książka jako fundament nowoczesnego konserwatyzmu amerykańskiego, znaczenie te, sąsiedzące of a, konserwatywy wykracza, daleko poza samą treść poszczególnych rozdziałów. To książka, która skondensowała język i podstawowe zasady późniejszego amerykańskiego konserwatyzmu w formie zwięzłej, łatwej do cytowania i politycznie użytecznej. Jej wpływ polegał na tym, że nadała ruchowi konserwatywnemu wyraźniejszą tożsamość, szczególnie w okresie, gdy republikańska prawica szukała wspólnego programu wobec dominacji liberalnego konsensusu. Dzieło Goldwatera stało się ważnym punktem odniesienia dla polityków, publicystów i działaczy, a z czasem było też odczytywane jako zapowiedź reaganowskiego zwrotu w polityce amerykańskiej. Właśnie dlatego książka nie jest tylko świadectwem epoki. Jest też tekstem założycielskim, który pozwala zrozumieć, skąd wzięła się nowoczesna narracja o ograniczonym rządzie, konstytucjonalizmie, antykomunizmie i indywidualnej odpowiedzialności. Jej trwała wartość polega na przejrzystości argumentów i na tym, że pokazuje konserwatyzm w chwili, gdy dopiero zyskiwał pełną formę ideową. Podsumowując, po tę książkę powinni sięgnąć czytelnicy zainteresowani historią amerykańskiej polityki, ewolucją konserwatyzmu oraz sporami o zakres władzy państwowej. Będzie szczególnie cenna dla osób, które chcą zrozumieć, dlaczego język ograniczonego rządu, federalizmu i indywidualnej odpowiedzialności stał się tak ważny dla prawicy w drugiej połowie ciągu drugiej połowie. To także dobry wybór dla czytelników szukających krótkiego, ale wyrazistego tekstu ideowego, który można czytać jako dokument epoki zimnej wojny i jako źródło późniejszych debat politycznych. Na tle podobnych książek wyróżnia ją zwięzłość, jasność wywodu i bezpośredniość argumentacji. Nie jest to obszerna analiza naukowa ani neutralny opis ustroju, lecz manifest, który stara się przekonać czytelnika do konkretnej wizji państwa i społeczeństwa. Dzięki temu daje nie tylko wiedzę o poglądach Goldwatera, ale też pomaga zrozumieć, jak rodzą się programy polityczne, które później wpływają na całe dekady debaty publicznej. Jeśli chcesz nas wesprzeć Barry Mesh Goldwater, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!